Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. 14 czerwca w rocznicę pierwszego transportu Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Dziś porozmawiamy o ofiarach niemieckich obozów i rozliczeniu tych zbrodni. W naszym magazynie będą też zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez IPN. Zapraszam. Proszę Państwa, naszym gościem dziś jest pan dr Filip Gańczak z Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie doktorze, 14 czerwca przypada rocznica pierwszego transportu Polaków do obozu koncentracyjnego Auschwitz, niemieckiego obozu koncentracyjnego. Przyjmuje się, że ta data jest początkiem funkcjonowania tego potwornego obozu, w którym życie straciło ponad milion ludzi. Zostańmy na chwilę przy tym pierwszym transporcie. To było 728 więźniów politycznych, głównie Polaków, przetrzymywanych w Tarnowie.
Zgadza się. To była grupa 728 osób, wśród których było też niewielu polskich Żydów. Przede wszystkim to byli Polacy. Można powiedzieć, że bardzo różnymi drogami trafili tam do więzienia w Tarnowie, a następnie do Auschwitz. Byli w tej grupie żołnierze września 1939, byli członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, dużo ludzi młodych, gimnazjalistów, studentów, też niedoszli uciekinierzy, którzy przez zieloną granicę próbowali wydostać się z tych ziem polskich okupowanych przez Niemcy i też pewna grupa osób przypadkowo zatrzymanych w łapankach ulicznych. Ci więźniowie otrzymali numery od 31 do 758, ponieważ te niższe numery były już zarezerwowane dla niemieckich więźniów kryminalnych, którzy wcześniej, w maju 1940 roku zostali przewiezieni do Auschwitz. Oni później objęli stanowiska więźniów funkcyjnych, nadzorowali więźniów już w obozie.
Niemcy budowali ten obóz specjalnie dla Polaków, zwłaszcza dla polskiej inteligencji.
Tak, przyznał to także pierwszy komendant obozu Rudolf Höss, kiedy był już po ekstradycji do Polski po wojnie przesłuchiwany przez sędziego śledczego Jana Zena. Przyznał, że zapadła decyzja, była to decyzja szefa SS Heinricha Himmlera o utworzeniu obozu przede wszystkim z myślą o polskich więźniach politycznych. Po licznych aresztowaniach więzienia w okupowanej Polsce pękały w szwach. Zapadła decyzja o utworzeniu obozu koncentracyjnego, między innymi ze względu na lokalizację i dogodne połączenia komunikacyjne, także specyfikę ukształtowania terenu, co utrudniało ewentualne próby ucieczki. Wybrano właśnie miasto Oświęcim, przemianowane przez Niemców na Auschwitz. Miasto, które nie znalazło się w generalnym gubernatorstwie, tylko już na tych ziemiach, które z naruszeniem prawa międzynarodowego decyzją Adolfa Hitlera zostały włączone bezpośrednio do Rzeszy.
14 czerwca w rocznicę tego pierwszego transportu Polaków do Auschwitz ustanowiono także Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, bo Auschwitz stało się oczywiście symbolem niemieckich zbrodni, tych potwornych niemieckich miejsc wyniszczania, mordowania ludzi, no ale nie był ani pierwszym, ani jedynym obozem tego typu.
To prawda, już krótko po tym, jak 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler objął urząd kanclerza Rzeszy Niemieckiej, jego partia NSDAP przystąpiła do brutalnej rozprawy z przeciwnikami politycznymi. Trafiali oni do więzień, ale też do prowizorycznie urządzanych obozów, chociażby przez bojówki SA, na terenie szkół, hal sportowych, czy koszar, czy opuszczonych budynków fabrycznych. Z czasem jednak powstał cały system obozów, nad którym pieczę sprawowała nie SA, tylko SS Heinricha Himmlera. I za pierwszy taki obóz koncentracyjny właśnie zorganizowany przez Himmlera jest uważany Dachau. Już w marcu 1933 roku Himmler ogłosił, że powstanie właśnie tam obóz zdolny pomieścić, jak wtedy zakładano, 5 tysięcy osób, miał być przeznaczony dla komunistów i tych działaczy demokratycznych, którzy, jak twierdził Himmler, zagrażają bezpieczeństwu państwa. Z czasem, prócz Dachau, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, powstały na terenie Rzeszy liczne inne obozy, chociażby Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg czy Ravensbrück. Ravensbrück, który później już po 1 września 1939 roku stał się też miejscem kaźni licznych Polek, obóz dla kobiet. Oczywiście właśnie ta data przeze mnie przywoływana, 1 września 1939 roku, jest tutaj też istotna wraz z niemiecką napaścią na Polskę, z wybuchem II wojny światowej. Ten system obozowy był rozbudowywany już nie tylko w granicach Rzeszy, ale też na terenach zajętych przez Wehrmacht, poza obozem Auschwitz. Jeszcze wcześniej Niemcy utworzyli obóz Stutthof pod Gdańskiem. Powstawały też z czasem, prócz obozów koncentracyjnych, obozy śmierci, tworzone przede wszystkim z myślą o realizowanej już od roku 1942 masowej zagładzie Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa, chociażby obozy śmierci Treblinka, Bełżec i Sobibór. Również za obóz śmierci jest uważany Kulmhof w Chełmie nad Nerem. Także Auschwitz, które, tak jak wspomnieliśmy, początkowo powstało jako obóz koncentracyjny przeznaczony dla polskich więźniów politycznych, dalej pełniąc rolę obozu koncentracyjnego, jednocześnie z czasem stało się obozem śmierci, wręcz głównym ośrodkiem zagłady europejskich Żydów.
I tu już mówimy o Auschwitz-Birkenau.
Tak, prócz tego obozu macierzystego, czyli Auschwitz I, Auschwitz I, utworzono niedaleko w Brzezińce obóz Birkenau. Tam działały komory gazowe, tam działały krematoria. Jednocześnie liczne podobozy, chociażby Auschwitz III, czyli Monowitz, i wiele innych. To było takie, można powiedzieć, wielkie imperium obozów koncentracyjnych nadzorowanych właśnie przez SS Heinricha Himmlera z Auschwitz na czele, które jeszcze w czasie wojny stało się symbolem kaźni, już chociażby wymienianym w raportach polskiego podziemia. Nie było tajemnicą w okupowanej Polsce, co oznacza słowo właśnie Auschwitz.
Auschwitz, tych ludzi Sowieci, więźniów, oswobodzili w styczniu 1945 roku. No i od razu zaczęło się oczywiście badanie tych zbrodni, bo to był dla wszystkich szok. Niemcy zacierali ślady, wysadzali krematoria, niszczyli dokumentację, a więźniów na wpół żywych pędzono gdzieś dalej w głąb Rzeszy, żeby nie mogli świadczyć, dać świadectwa niemieckich zbrodni. No ale potem żmudna bardzo praca. W przypadku Auschwitz to wcale łatwe nie było, bo Sowieci od razu tam urządzili obóz dla Niemców. No i sami podjęli pracę szacunkową badania tych zbrodni, a Polakom, polskiej komisji, nie ułatwiali wcale pracy.
Rzeczywiście w roku 1945 w Auschwitz działała najpierw komisja sowiecka, która szybko ogłosiła swój raport. Później do prac na terenie już byłego tego niemieckiego obozu przystąpiła polska komisja, tak zwana komisja oświęcimska, w której niebagatelną rolę odgrywał sędzia śledczy Jan Zen z Krakowa. I Sowieci rzeczywiście czasowo utrudniali działanie, dostęp komisji na tereny poobozowe, ponieważ sami tam urządzili swoje obozy. Także część dokumentów przejętych po Niemcach Sowieci wywieźli do Moskwy. Mimo to tej Polskiej Komisji Oświęcimskiej udało się przesłuchać licznych świadków, byłych więźniów obozu. Udało się zabezpieczyć też sporo materiałów dowodowych przejętych po Niemcach, którzy nie zdążyli ich zniszczyć ani ich wywieźć. I dzięki temu między innymi udało się już od roku 1946, kiedy ruszyły ekstradycje niemieckich zbrodniarzy wojennych do Polski, udało się też wielu byłych członków załogi Auschwitz postawić przed sądami w Polsce. Między innymi w Polsce został osądzony też przez nas wspomniany pierwszy komendant Auschwitz, Rudolf Höss, który był sądzony przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Warszawie w 1947 roku, a skazany na karę śmierci został stracony na szubienicy specjalnie dla niego wybudowanej w Oświęcimiu na terenie poobozowym, co miało taką symboliczną wymowę. I również następca Hessa, Artur Liebehenschel, kolejny komendant Auschwitz, został w Polsce osądzony w Krakowie przed Najwyższym Trybunałem Narodowym i tam w Krakowie stracony na początku 1948 roku.
No nie ma co ukrywać, że bardzo wielu zbrodniarzy niemieckich uniknęło odpowiedzialności, zwłaszcza tych, którzy popełniali zbrodnie tutaj nad Wisłą. Czy podobnie było w przypadku zbrodniarzy niemieckich z obozów koncentracyjnych?
Powiedziałbym, że paradoksalnie jeszcze, mimo że przyjmuje się, że tylko co dziesiąty mniej więcej członek załogi obozu, chociażby Auschwitz, został skazany, i tak jest to jeszcze stosunkowo niezły wynik na tle wielu zbrodniarzy, chociażby działających zza biurka, czy działających poza systemem obozowym, którzy nie byli tak rozpoznawalni i tak zdecydowanie tropieni. Wspomnijmy może, że kolejny komendant Auschwitz, Richard Baer, który był następcą Liebehenschela, właśnie dopiero został aresztowany w RFN w latach 60. Miał być sądzony w procesie frankfurckim, ale zmarł w areszcie jeszcze zanim proces ruszył. A więc chociaż nie usłyszał wyroku, można mówić o jakiegoś rodzaju sprawiedliwości, która bardzo późno, ale jednak go dosięgła. Podobny jest też przypadek Franza Sztangla, który był komendantem obozów zagłady Treblinka i Sobibor. On zdołał po II wojnie światowej, jak wielu innych nazistów, zbrodniarzy niemieckich, zdołał zbiec do Ameryki Południowej, jednak po latach został wydany władzom Republiki Federalnej Niemiec i również on zmarł w więzieniu.
Pięknie dziękuję panie doktorze za rozmowę. Pan doktor Filip Gańczak z Instytutu Pamięci Narodowej był naszym gościem. Raz jeszcze pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
I przypomnę, że na jesieni zapraszamy państwa na nasz nowy cykl poświęcony niemieckim zbrodniarzom z okresu II wojny światowej i ich ściganiu. Cykl pod tytułem Norymberga. A całości naszej dzisiejszej rozmowy mogą państwo wysłuchać na portalu przystankhistoria.pl. W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Trwają prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej w dawnym województwie tarnopolskim. Misja w Hucie Pieniackiej stanowi kontynuację tegorocznych działań Instytutu Pamięci Narodowej prowadzonych na terenie Ukrainy. Po odnalezieniu mogił mieszkańców nieistniejącej dziś miejscowości możliwe będzie złożenie do władz ukraińskich wniosku o przeprowadzenie ekshumacji oraz godny pochówek odnalezionych ofiar. Relacjonuje ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
To przedsięwzięcie jest realizowane bezpośrednio przez Instytut Pamięci Narodowej w porozumieniu z ukraińskim partnerem, instytucją, która nazywa się Wołyńskie Starożytności, a także w porozumieniu z władzami Ukrainy i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Właśnie przedstawiciele tego ministerstwa będą nam towarzyszyć w charakterze obserwatorów podczas całego czasu trwania tych prac. Zaplanowaliśmy tam prace poszukiwawcze, to znaczy chcemy odnaleźć zarysy mogił, tych zbiorowych mogił, a jeśli się uda, to również mogił pojedynczych na terenie nieistniejącej już wsi Huta Pieniacka. Spodziewamy się przynajmniej dwóch masowych dołów śmierci, tych największych, w których może spoczywać nawet po kilkaset osób, a także mniejszych mogił zbiorowych i pojedynczych. Nasza praca będzie polegać na tym, że będziemy poszukiwać szczątków, ale nie będziemy ekshumować tych szczątków, ponieważ jak wielokrotnie Instytut Pamięci Narodowej w swoich wypowiedziach to podkreśla, praca na Ukrainie w charakterze poszukiwawczo-ekshumacyjnym odbywa się dwuetapowo. Mamy zezwolenie na prace poszukiwawcze. Jeśli te mogiły odnajdziemy, a wierzę, że tak się stanie, to podejmiemy starania o uzyskanie zezwoleń na prace ekshumacyjne. Huta Pieniacka to miejsce szczególne, ponieważ tam nigdy nie prowadzono prac poszukiwawczych, natomiast od wielu lat tam odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary zamordowane w 1944 roku. Instytut Pamięci Narodowej, a dokładnie pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji ustalili imienną listę ofiar w liczbie 634 osób. To nie jest oczywiście całkowita liczba ofiar, szacujemy, że ich jest ponad 800. Liczbę tę jest ciężko dookreślić w sposób bardzo szczegółowy, ponieważ wiemy, że w Hucie Pieniackiej ukrywali się także uciekinierzy z innych miejscowości chroniący się przed bandami UPA. A zatem spodziewamy się tam odnaleźć mogiły zbiorowe, w których spoczywają pomordowani Polacy w liczbie przynajmniej 800 osób.
Ogólnopolski konkurs edukacyjny Silni Polską dowodzi, że zgłębianie historii i jej popularyzowanie może być twórcze, ciekawe i przyjemne. Ponad 2300 uczniów i 234 liderów, 245 zespołów, dziesiątki tysięcy uczestników wydarzeń, wiele imponujących prac, filmy dokumentalne, spektakle teatralne, wystawy, pikniki historyczne, rajdy, koncerty, rekonstrukcje historyczne i upamiętnienia. Oto wynik tegorocznej akcji, doskonałej lekcji historii, patriotyzmu i społecznej aktywności. 19 czerwca w Krakowie odbędzie się finałowa gala konkursu Instytutu Pamięci Narodowej Silni Polską, mówi dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.
W tym roku mieliśmy do czynienia z niesamowitymi filmami, które przygotowali nasi uczestnicy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie. Fantastyczny, fabularyzowany film dokumentalny opowiadający o strajku w zakładach Unitech w Białogardzie 13-14 grudnia 1981 roku, a więc po wprowadzeniu stanu wojennego. Świadkowie tych wydarzeń, do których dotarli, grupy rekonstrukcyjne, które pokazywały te wydarzenia. Półgodzinny film na bardzo wysokim poziomie. Że młodzi autorzy zostali zaproszeni na festiwal, który odbył się w Koszalinie pod tytułem Fale Historii, Fale Wolności. Ale jedźmy dalej. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie zrealizowali kolejny film o Wojciechu Iwulskim, mieszkańcu Braniewa, który okazał się być żołnierzem Armii Krajowej, który dokumentował zbrodnie niemieckie i ukraińskiej powstańczej armii, między innymi z mordu UPA, który został przeprowadzony 16 czerwca 1944 roku na trasie kolejowej Bełżec-Rawa-Ruska. UPA zatrzymało pociąg na tym odcinku, wyselekcjonowała ludność ukraińską Polską. Ukraińców wpuścili z powrotem do pociągu, a pozostałych Polaków rozstrzelali. Najpierw mężczyzn, a potem kobiety i dzieci. Ta zbrodnia została udokumentowana przez Iwulskiego i dzisiaj są dowodem tych zbrodni. Inny przykład. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Batorego w Chorzowie. Pokazali z kolei taką opowieść historyczną, filmową pod tytułem Ofiary dwóch totalitaryzmów, w którym pokazali losy prezydenta Chorzowa Karola Grzesika oraz księdza Józefa Czempiela. Co jest niezwykłe w tym filmie. że w rolę tych dwóch tragicznych postaci wcielił się obecny prezydent miasta oraz proboszcz parafii tejże. Następny przykład. Zespół szkół gastronomiczno-hotelarskich w Grudziądzu. Zrobili konkurs na zupę Eugenii Mireckiej. Eugenia Mirecka uczestniczyła w powstaniu warszawskim, później się osiedliła po wojnie w Grudziądzu. Prowadziła gar kuchnię dla powstańców w czasie powstania. Ta najlepsza zupa została wybrana i ta zupa jest serwowana w sali jadalnej tej szkoły, z której korzystają mieszkańcy Grudziądza.
Trwa ogłoszona przez Instytut Pamięci Narodowej 13. edycja ogólnopolskiego konkursu Audycja Historyczna Roku. Konkurs organizowany jest od 2013 roku, a jego celem jest wyróżnienie i promowanie historii najnowszej w formie ambitnej twórczości radiowej, telewizyjnej i internetowej. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca. Mówi Patrycja Senejko z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
To konkurs wyjątkowy, ponieważ łączy świat historii i mediów. Pokazuje, że opowieść o przeszłości nie musi być zamknięta w podręcznikach. Może żyć w reportażu, w dźwięku, w obrazie, w podcastach i dokumentach, które poruszają, edukują i zostają w pamięci słuchaczy na długo. Prace konkursowe oceniane są w kilku kategoriach. Wydarzenie, czyli opowieść o kluczowych momentach i procesach historycznych, losy, skupione na indywidualnych historiach ludzi, świadków i bohaterów, historia regionalna, niezwykle ważna, ponieważ pokazująca dzieje bliskie lokalnym społecznościom i wreszcie młodzi twórcy, przestrzeń dla osób w wieku od 18 do 26 lat, które dopiero zaczynają swoją drogę w świecie mediów i chcą opowiadać historię po swojemu. Co istotne, nagrody w konkursie mają wymiar finansowy, a ich wysokość co roku ustala prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Ale równie ważne jest także coś innego – prestiż, możliwość zaprezentowania swojej pracy szerokiej publiczności oraz znalezienia się w gronie najlepszych twórców zajmujących się historią. Patronem jednej z nagród, jak i całego konkursu jest prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Postać szczególna, związana także z historią Białegostoku i środowiskiem harcerskim. Symbol wierności wartościom i odpowiedzialności za pamięć historyczną. Warto podkreślić, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Przez kolejne edycje zgłoszono już setki reportaży i filmów dokumentalnych. Jury tworzą wybitni dziennikarze oraz historycy. A nagradzane i wyróżniane prace pokazują, jak różnorodnie i ciekawie można opowiadać o historii Polski. Dlatego zachęcam wszystkich twórców, dziennikarzy, reporterów, autorów podcastów, studentów i pasjonatów historii, aby sięgnęli po własne tematy, lokalne historie i bohaterów, których opowieści warto ocalić od zapomnienia. To doskonała okazja, by połączyć pasję z profesjonalnym rozwojem i pokazać swoją twórczość szerokiej publiczności. Audycja Historyczna Roku to nie tylko konkurs, to zaproszenie do rozmowy o historii, która wciąż nas kształtuje.
13 czerwca w Lipinkach odbędą się obchody 80. rocznicy potyczki pod Lipinkami, których centralnym punktem będzie Bieg Pamięci Niezłomnych. To wydarzenie skierowane zarówno do pasjonatów biegania, jak i osób zainteresowanych historią najnowszą Polski oraz działalnością podziemia niepodległościowego. Zaprasza Magdalena Małczanowska z Archiwum IPN.
Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na niezwykłe spotkanie z historią w sobotę, 13 czerwca, do malowniczej wsi Lipinki położonej w sercu Borów Tucholskich. Odbędą się tam obchody 80. rocznicy potyczki pod Lipinkami, która miała miejsce 3 czerwca 1946 roku, podczas której oddział żołnierzy podziemia niepodległościowego odbił mieszkańców wsi aresztowanych przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej MO i UB. Zapraszamy wszystkich, i starszych, i młodszych. Będzie poważnie, ponieważ chcemy oddać hołd tym wszystkim mieszkańcom Lipinek, ale także żołnierzom podziemia niepodległościowego, którzy walczyli na terenie Pomorza. Będzie msza święta, będzie odsłonięcie muralu wykonanego na ścianie szkoły podstawowej imienia Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach. Będzie wreszcie apel pamięci przy pomniku poświęconym tym wydarzeniom, które chcemy uczcić. Ale będzie też na sportowo, wszystkich tych, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, zapraszamy do udziału w Biegu Pamięci Niezłomnych. Biegacze będą mogli zmierzyć się na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. Start biegu o godzinie 13:30. Tych, którzy lubią aktywności na świeżym powietrzu, ale niekoniecznie chcą spędzać czas aż tak sportowo, zapraszamy do udziału w mobilnej grze edukacyjnej. Będzie można przejść się ścieżkami, które przemierzali nasi bohaterowie, odpowiadając na pytania dotyczące historii Polski. Wszystkich zapraszamy do udziału w pikniku rodzinnym, który będzie odbywał się od godziny 13:30 do 16:00. Będzie tam naprawdę mnóstwo atrakcji, będą różne konkursy i gry historyczne. Będzie strefa nowych technologii, w której pokażemy Państwu, że podróż w przeszłość może być naprawdę fascynującą przygodą. Ale będą też zabawy dla najmłodszych, kolorowanki, zabawy ruchowe. Oprócz Instytutu Pamięci Narodowej, który organizuje to wydarzenie, współorganizatorem obchodów jest gmina Warlubie i jednostki jej podległe. Także będzie można też posmakować lokalnych przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Będzie stoisko edukacji ekologicznej przygotowane przez nadleśnictwo i koła łowieckie. Zapraszamy wszystkich, i starszych, i młodszych. Jestem przekonana, że każdy z Państwa znajdzie tam coś dla siebie. Widzimy się w Lipinkach 13 czerwca.
I to wszystko w naszym magazynie Przystanek Historia. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i Paweł Lekki. Do usłyszenia.